Dzień dobry, dziękuję Państwu za cierpliwość i serdecznie witam Was na konferencji TEKST na temat KPI za drugi kwartał 2024-2025. Obecnie wszystkie linie uczestników są wyciszone. Format rozmowy dzisiaj będzie obejmował prezentację zespołu reakcji węzłowskich przez Marcina Drogbę i Łucję Kaseję, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Obecny webinar jest w języku polskim, zatem o godzinie 14 będziemy powtarzać po angielsku. Więc obecnie chciałbym przekazać głos do pana Marcina Drogby z relacji międzynarodowych TESK. Proszę bardzo.
Dziękuję za to wprowadzenie. Dziękuję wszystkim Państwu za bardzo liczną obecność. Rozumiem, że dzisiaj są bardzo ciekawe alternatywy też dla Państwa, dla rynku. Tym bardziej dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu. Dziś opowiemy rzeczywiście o opublikowanych wczoraj danych operacyjnych. I o tym, co za nimi stoi. Oczywiście prosimy o zapoznanie się z disclaimerem. Oczywiście ta prezentacja, którą Państwo widzą, jest też można ją ściągnąć. Zachęcamy do tego i oczywiście do analizy, oczywiście do analizy danych. Najważniejsze dla nas jakby pieniądze, które zarobiliśmy w tym kwartale, przychody, nie przychody, ale płatności uzyskane w trakcie kwartału. Tutaj mamy oczywiście rekordowy kwartał, 22 840 000 dolarów, wzrost o blisko 15% rok do roku. O 1% kwartał do kwartału, więc wydaje się, że niezły kwartał pod tym względem. Tutaj jeszcze widać, w jakim stopniu różne nasze produkty przyłożyły się do tego wyniku. Oczywiście ciągle dominacja live chat, ale też jak Państwo pamiętają z raportu kwartalnego za pierwszy kwartał, to był historyczny kwartał, w którym ten udział live chata w złotówkach już spadł po raz pierwszy w historii poniżej 90%. MRR trochę słabiej, ten wzrost rok do roku poniżej 10%. Kwartał do kwartału nawet lekki spadek o 0,4%. Tu chciałbym oczywiście prosić Państwa o pamiętanie o dwóch rzeczach w przypadku MRR-u. Pierwsza rzecz jest taka, że to naprawdę nie jest dana za pełny kwartał, tak naprawdę jest zdjęcie zrobione na konkretny dzień, na ostatni dzień kwartału. I po drugie, że w naszym ujęciu, jeśli mówimy o MRR-ze, mamy na myśli tylko rzeczywiście te twarde takie płatności wynikające z abonamentu, wszystkie dodatkowe płatności na bazie per usage, czyli na przykład dodatkowe płatności za interakcje przeprowadzone przez chatbot. W tej chwili też płatności za platformę deweloperską, za jej wykorzystanie, tak naprawdę już z tego MRR-u wypadają. I tak naprawdę patrząc na to, co robimy, też na to, co dzieje się w branży, na wzrost udziału płatności w modelu pay per usage, z tego MRR-u tak naprawdę procentowo jakby wypada coraz więcej. I tak naprawdę dana, no, która na pewno dzisiaj budzi najwięcej emocji, kontrowersji, czyli bardzo duży spadek liczby klientów produktu LiveChat, spadek zdecydowanie ponad 1000 kwartał do kwartału, więc to oczywiście najgorszy kwartał w historii pod tym względem i bezdyskusyjnie bardzo słaba dana poniżej naszych oczekiwań i no, jak widać, poniżej Państwa oczekiwań. Myślę, będzie okazja jeszcze podyskutować o tym, natomiast no, co za nią stoi. Tak naprawdę stoją za tym z jednej strony czynniki zewnętrzne, czyli oczywiście ciągle słaby rynek, trudny rynek, też sezonowo najtrudniejszy kwartał, ale wydaje się, że miało to to stosunkowo mniejszy wpływ. Częściowo jest to efekt naszych świadomych działań. Państwo wiedzą o tej optymalizacji, o tym, że ograniczaliśmy możliwość pewnego takiego nadużywania naszych produktów. Tak naprawdę to, co zrobiliśmy też w trakcie tego kwartału, to zamykanie drzwi albo przynajmniej takie domykanie drzwi przed klientami, którzy w przyszłości nadużywali naszych produktów, którzy też są jednak trochę nieuczciwi wobec nas, na przykład w zakresie płatności. Mówię tu o takich praktykach, na przykład jedna płatność, dokonanie jednej płatności minimalnej, a potem korzystanie i wcześniej korzystanie z darmowego triala, potem korzystanie z tego produktu przez dużą liczbę agentów, a potem jeszcze korzystanie z darmowego de facto okresu dunningu, kiedy my próbujemy pobrać następną opłatę. I tak naprawdę te drzwi gdzieś się zamknęły, trochę przymknęły przynajmniej w czerwcu, więc taka duża liczba klientów, którzy w ten sposób działali, powracali w ten sposób, po prostu przez nie nie przeszła. To jest jedna część tego obrazu, to jest jedna część tego obrazu. Natomiast też druga bardzo ważna dla nas, bolesna, dla nas przykra, do tego trzeba się przyznać. To jest bardzo dużo zmian, które wprowadziliśmy, zwłaszcza które dotykały klienta, zwłaszcza na jego pierwszym okresie kontaktu z tym produktem, w okresie onboardingu, który jest bardzo wrażliwy. One po prostu nie zadziałały. One po prostu nam zaszkodziły. Tych zmian było dużo. My nie będziemy w nie wchodzić tutaj w szczegóły, dlatego że z jednej strony ciągle jeszcze badamy to, co się stało. Z drugiej strony też jest to dla nas lekcja, którą za którą jakby drogo zapłaciliśmy i też nie zamierzamy się z nią dzielić, dawać jej na zewnątrz. Tych zmian było dużo. Do tych zmian na przykład też należało dodanie dodatkowo płatnego bundlu AI. Dlatego te zmiany, o których mówiłem, ten szereg zmian jest obecnie wycofany. Tak naprawdę do dziś absolutnie zdecydowaną większość tych zmian po prostu wycofaliśmy, odwróciliśmy. Dotyczy to też tego bundlu AI, który był kupowany. Rzeczywiście jakaś grupa, na którym zaczęliśmy zarabiać pieniądze i rzeczywiście grupa klientów go kupowała. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że jest, jeśli nie jest głównym podejrzanym, a jest jednym z podejrzanych, to była dodatkowa komplikacja wybrania tego bundlu w trakcie tego, tych pierwszych kroków przy kupowaniu live chatu. Była to też drogi bundle, więc klient widział jakby ten bundle jako część ceny i ten produkt wydawał mu się dużo, dużo, dużo droższy, więc obecnie zlikwidowaliśmy ten bundle, bo po prostu wydawało się, że mógł on być jednym z powodów, który bardzo negatywnie wpłynął na naszą konwersję. Jak mówiliśmy w tym momencie, te zmiany, o których mówiliśmy, one są odwrócone. Ale jak mówimy, pokazaliśmy bardzo duży spadek liczby klientów. Równocześnie proszę popatrzeć na poziomie MRR-u, nie mówię już o płatnościach. Tak naprawdę ten spadek został prawie zoffsetowany, prawie zrównoważony przez wyższe ARPU. Więc to był kolejny dobry kwartał, jeśli chodzi o ARPU. Wzrost w przypadku live chata prawie o 2%, 1,9% w trakcie kwartału. Nie tylko efekt tych działań, o których cały czas mówimy, tych działań czyszczących naszą bazę kliencką, ale również naprawdę niezły kwartał, jeśli chodzi o dosprzedaż. Widzieliśmy bardzo dobrą migrację klientów planu team na plan biznes. To jest bardzo dobry kwartał dla działu sprzedażowego i tak naprawdę wartość planu Enterprise się podwoiła w trakcie tego kwartału. To naprawdę świetny wynik. Ciągle poniżej 5% w całości, więc ciągle jakby to nie jest tak dużo. Tu liczymy na poprawę w przyszłym roku. Mamy ku temu pewne powody, o których trochę powiemy w drugiej części prezentacji. Chatbot, nasz drugi produkt. Znowu, to oczywiście nie był dobry kwartał dla chatbotu, jeśli chodzi o liczbę klientów, ale tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, chatbot oberwał z powodu live chat, czyli rzeczywiście jakaś grupa klientów dotkniętych jakby przez to, co stało się w live czacie, czy odchodzących z live czata, czy tych, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na kupienie live czata, tak by to po prostu dotknęło też chatbot. Na tym tle bardzo dobrze wyglądał wrzesień już dla tego produktu. Naprawdę we wrześniu chatbot dodał 71 klientów netto, czyli historycznie jest to dobry kwartał i co za tym stoi? Tak naprawdę w tym kwartale, na początku tego kwartału wprowadziliśmy nowy model językowy dla chatbota, nasz nowy model językowy dla nowych klientów, czyli ci nowi klienci wchodzący w produkt już spotykali się, używali nowego modelu językowego, który jest nawet ogromnym. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, widzimy naprawdę ogromną poprawę doświadczenia dla klienta w efekcie jego wprowadzenia. I od 1 października ten nowy model jest dostępny dla całej bazy klientów. Liczymy na to, że stopniowo przechodząc na ten nowy model, to będzie poprawiać doświadczenie dla wszystkich klientów, więc tu liczymy na pozytywny wpływ też, jeśli chodzi o czat. Ale to, co mogło tutaj zdziwić albo zaniepokoić, i też od analityków mieliśmy nad jeszcze wczoraj to pytanie, czy przypadkiem nie ma tu jakiegoś błędu, czyli initial ARPU, czy initial ARP, bo tak naprawdę my jest rozpędem, jeszcze mówię o ARPU, my zmieniamy ten termin na bardziej dokładny ARPL. Chciałem bardzo podkreślić, że te dwa terminy są to same. Ponieważ wiem, że jest taka grupa analityków, inwestorów, które trochę nas podejrzewa, że o jakieś drobne kombinacje i o to, że jeśli my coś zmieniamy, jakiś termin albo definicję klienta, to po to, żeby na przykład na następnym kwartale to wypadło lepiej. Nie, tak naprawdę czy zmiana definicji klienta w poprzednim kwartale, czy ta zmiana nazewnictwa z ARP-u na ARPL, który jest bardziej konkretny, mniej mylący, tak naprawdę no to jest coś, co do nas przychodzi od data team i tak naprawdę nie wynika z jakichś naszych tutaj działań jarowych i jest tylko konsekwencją zmian, które mamy na poziomie spółki. Wracając do tematu, przepraszam za tą dygresję, ten spadek initial ARP chatbota wynika z tego, że od połowy miesiąca mamy też dostępną promocję. Jeśli w trzech pierwszych dniach bezpłatnego triala produktu chatbot klient dokona płatności, podając kartę kredytową i my z tej karty kredytowej pobierzemy pieniądze, to ten pierwszy miesiąc, tylko pierwszy miesiąc jest za jednego dolara. Naszym celem tej promocji tak naprawdę jest to, że z korzyściami po naszej stronie jest tak naprawdę skrócenie tego okresu bezpłatnego triala, ale też sprawdzenie już to szybsze karty kredytowej, bo z tym też jakby no historycznie bywało różnie. Tutaj na tym slajdzie już po raz drugi z rzędu pokazujemy nie tylko ARP, ale też taki można powiedzieć prawdziwy ARP, czyli ARP z uwzględnieniem dodatkowych czatów. dodatkowe czaty, czyli interakcje, które prowadzi chatbot, które nie są uwzględnione w abonamencie, przekraczają przez limit uwzględniony w abonamencie. Widzimy pod tym względem dość słaby kwartał, ale na tym słabym kwartale ciągle te dodatkowe czaty absolutnie mocno, grubo ponad $30 dodają do tej wartości, którą my podajemy jako ARP, dlatego że dla nas ARP to są te twarde, tylko abonamentowe przychody. Helpdesk, taki sobie kwartał, jeśli chodzi o liczbę nowych klientów, czym się nie martwimy, bo to jest produkt, który ma swoją specyfikę, który tak naprawdę transformuje się z produktu prostego w produkt już naprawdę z górnej półki, absolutnie porównywalny z najlepszą konkurencją na rynku, więc to jest produkt, który pozyskuje większych klientów. To też generalnie widać na tym slajdzie. ARP rośnie w tym kwartale. Tutaj oczywiście widzimy trochę słabszy wrzesień, ale biorąc pod uwagę ten trochę gorszy wrzesień, to jest wzrost o 11% kwartał do kwartału. Zwracam uwagę, to jest produkt, który na tym tygodniu ma bardzo, bardzo zdrowe wszystkie KPI. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Liczymy oczywiście na to, że będzie rósł szybciej. Podsumowując tą taką stricte część poświęconą KPI-em, wzrost płatności uzyskanych w dolarze o prawie 15% rok do roku, wzrost MRR-u o blisko 9% rok do roku, przy bardzo, ale niskim, ale spadku kwartał do kwartału, bardzo duży spadek liczby klientów, który wynika z równocześnie z czynników zewnętrznych, z naszych zaplanowanych działań i z naszych błędów, które popełniliśmy i które odwróciliśmy pod koniec tego kwartału i które przełożyły się na słabszą akwizycję klienta w kwartale, który i tak nie jest rewelacyjny pod tym względem zwykle. No z ofiarą tych odwróconych zmian jest oczywiście też AI Bundle, to też chciałbym podkreślić, że nie ukrywamy tego, nie jest intencją ukrywanie tego. Informacja o tym była podana w części najważniejsze wydarzenia naszego raportu kwartalnego opublikowanego w sierpniu. Churn, customer churn, oczywiście na poziomie całej jakby całego świata globalnie bardzo wysoki, w lipcu doszedł do 5%, jest to oczywiście historycznie bardzo wysoki poziom, natomiast dobra wiadomość na kluczowym rynku w Stanach, jakby jaskółka, światełko w tunelu, rzeczywiście poprawa tego wskaźnika. No i platforma deweloperska, oczywiście bardzo, bardzo tak naprawdę na dziś nieznacząca część, jeśli chodzi o strukturę naszych przychodów. Natomiast ważny element układanki, którą budujemy, o której też jeszcze parę słów powiemy za chwilę. Z takich innych wydarzeń, nie finansowych. Jeśli Państwo nie widzieli, bardzo zachęcam do obejrzenia, to jest tylko pół godziny, tu w prezentacji jest link, kontekst, pierwsze 30 września, pierwsze tego typu wydarzenie, jakie przygotowaliśmy dla naszych klientów. Zaprezentowaliśmy Państwo, część z Państwa na pewno pamięta roadmapę, którą pokazaliśmy rozwoju produktów do końca tego kwartału. Te obietnice złożone klientom dotrzymaliśmy, przedstawiliśmy im bardzo dużo nowości produktowych, które tak naprawdę głównie w trakcie września pojawiały się w naszych produktach. Klienci, którzy wzięli udział w wydarzeniu, wydaje się, że to był jakiś 1000 klientów. zapisało się na to wydarzenie, oni uzyskali możliwość nie tylko testowania tych nowych funkcjonalności za darmo przez 2 miesiące, mamy dla nich spersonalizowane też oferty, jakby liczymy na efekt dosprzedażowy pod koniec roku w związku z tym. Natomiast wydaje mi się, dla Państwa, dla tych, których interesuje nasz rozwój produktowy, to może być ciekawy materiał. Oczywiście on nie jest marketingowy, natomiast jakby jeśli ktoś tego nie obejrzał, to jakby zachęcam, można te pół godziny poświęcić. I tutaj jakby na chwilę oddam głos Łucji.
Dokładnie. Ja sobie pozwolę bardzo króciutko powiedzieć o tej naszej roadmapie za trzeci kwartał i tym, co nam się udało zrealizować. Przede wszystkim to były rzeczy, które przyszykowaliśmy dla naszych klientów z takim dużym fokusem na wypuszczenie funkcjonalności, które w szczególności mają pomóc klientom w tym najbardziej gorącym, jeśli chodzi o sprzedaż, okresie, czyli w ostatnim kwartale. W przypadku produktu LiveChat to były m.in. autosugestie do odpowiedzi takich automatycznych, tak zwanych u nas canned responses, nowe kampanie, nowe szablony kampanii, Copilot, który dostarcza w ramach produktu kontekstową pomoc, czy też możliwość wysyłania tak zwanych outbound messages, czyli wiadomości do klientów na zewnątrz. W przypadku chatbota było to oczywiście upgrade'owanie modelu językowego w tym produkcie, który pozwala na zupełnie inną jakość tej rozmowy. W przypadku helpdesku mniejsze rzeczy, ale też istotne, czyli integracja z Shopify, możliwość śledzenia jakości agentów, czy też połączenie helpdesku z Knowledge Base. Natomiast jedna rzecz też jest taka ogólna, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, to znaczy w ramach tego trzeciego kwartału udało nam się dokończyć pewne projekty, które mają ujednolicić doświadczenie użytkownika we wszystkich produktach. To jest szereg drobnych zmian, drobnych bądź nie drobnych, czyli na przykład ulepszane interakcje widgetu, nowy wspólny interfejs użytkownika we wszystkich produktach, wspólny kod snippet, czyli część kodu, która jest wrzucana na strony, które posiadają nasze produkty, czy też centralne zarządzanie zespołem i profilem firmy. I teraz chcielibyśmy Państwu pokazać, jak to się ma w takim szerszym kontekście, te zmiany, które my stopniowo wdrażamy. Tak od dłuższego czasu opowiadamy o tym, że mamy wspólny system billingowy, że właśnie teraz ujednolicamy doświadczenie użytkownika poprzez wszystkie produkty. A to ma wszystko na celu, tak naprawdę jest elementem naszej transformacji z produktu, z firmy, wcześniej jednego produktu, teraz kilku produktów, a docelowo suite, które będziemy mieli. Na roadmapie, którą teraz Państwo widzą, pokazujemy te rzeczy, które nam się już udało zrealizować, czyli między innymi w zeszłym roku, nawet poprzednim, projekt Global Accounts, obecnie wspólny interfejs, wspólne doświadczenie użytkownika. Będziemy kolejne kroki robić już w tym kwartale, a także na początku przyszłego roku. A wszystko to ma na celu doprowadzenie do tego, żeby nasze produkty były rozpatrywane w szerszej kategorii, czyli właśnie suite dostarczającej pełną ofertę naszym klientom. I myślę, że będziemy dzielić się tym, jak ten postęp nam idzie. To jest oczywiście bardzo dużo pracy, które musimy wdrażać, natomiast jest to proces, który się dzieje. To nie był tylko rebranding nazwy, ale jest szereg czynności, które po kolei realizujemy.
Chyba na tym skończymy tę część.
Cieszę się, Marcin, że Cię usłyszałam, bo się przeraziłam, że mówiłam.
Zapadła cisza. Nie. Przynajmniej ja mam nadzieję, że wszyscy słyszeliśmy Cię bardzo dobrze i myślę, że to jest ten moment, w którym damy głos Państwu i odpowiemy na pytania.
Dokładnie tak. Dziękujemy za wysłuchanie prezentacji. Dziękujemy. Jesteśmy gotowi na pytania.
Dobrze, dziękuję bardzo za prezentację. Przechodzimy teraz do części Q&A. Jeżeli Państwo chcecie dzwonić telefonicznie i chcecie zadać pytanie głosowe, proszę teraz wcisnąć gwiazdkę 2, czyli gwiazdkę 2 na telefonie. Inaczej zapraszamy do zadawania pytań tekstowych przez okienko w transmisji webcast. Teraz poczekamy parę minut i zaczniemy sesję Q&A. Pierwsze pytanie mamy od pana Bartłomieja Państwa, od inwestor prywatny. Pan Bartłomiej Państwa, pytanie głosowe. Proszę, linia jest otwarta.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za prezentację. Chciałem zadać takie szersze pytanie w kontekście, załóżmy, następnych 2-3 lat. Live chat, czy może teraz tekst, no to jest firma, która oczywiście się świetnie rozwija. Ostatni kwartał może trochę gorzej, ale myślę, że kierunek jest dobry. Natomiast w ogólnym kontekście takim globalnym ta firma jest nadal no mała.
Tak.
Są firmy typu Concentrix albo Teleperformance, które działają, które są oczywiście no, gigantami, zatrudniają setki tysięcy osób. I to jest ten model stary, powiedzmy, tak? Gdzie są ci agenci zatrudnieni w różnych krajach, odpowiadają na jakby helpdesk taki analogowy, ludzki. Pytanie moje polega na tym, że te firmy oczywiście, patrząc na akcje tych firm, one strasznie zjechały, szczególnie Teleperformance. Inwestorzy bali się wpływu sztucznej inteligencji. Tylko że te firmy również zatrudniają, oczywiście mają rozwinięte działy IT, wpinają te możliwości sztucznej inteligencji pod swoje jakby działanie i będąc globalnymi firmami, mając te relacje z klientami ostatecznymi od wielu lat, na pewno dysponują dużo większymi środkami, żeby zainwestować w sztuczną inteligencję, automatyzację i de facto dołożyć do swojej oferty tradycyjnej, polegającej na ludzkim kontakcie i tych centrach telefonicznych, dołożyć no coś podobnego, nie mówię, że identycznego, ale coś podobnego do tego, co wy oferujecie. Teraz pytanie, czy ja w ogóle dobrze myślę, czy to faktycznie jest konkurencja, czy firmy typu Concentrix, Teleperformance to w ogóle nie jest konkurencja, to jest coś zupełnie inny kanał, bo jeżeli to jest konkurencja, no to może za 2 lata się okazać, że te dwie firmy, o których wspomniałem, to są dwie największe, mają wspólnie jakieś 19% rynku, no ale oczywiście tych firm jest więcej. Może one, no nie wiem, są w stanie przejąć to, co robi tekst. Chciałbym takie szersze pytanie postawić.
To jest szersze pytanie. Oczywiście postaram się odpowiedzieć, przepraszam, bo też jeśli będziemy tutaj może trochę zbyt zwięźli, jak na to pytanie jest ciekawe, prawda, ile moglibyśmy o nim porozmawiać, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie większość Państwa chce porozmawiać o tym, co tak naprawdę jest w wynikach przedstawionych przedwczoraj, więc nie wiem, możemy się na to mówić, na jakąś rozmowę taką długą.
Ja się skontaktuję.
Bardzo proszę, ale bardzo szybko. Ja myślę, że to my ich atakujemy. Myślę, że to my ich zaatakujemy i ich rynek. Natomiast bardziej niż oni nas. Czyli jeśli te oferty rzeczywiście byłyby jakby podobne, bo to jest nasza wizja jakiejś przyszłości. To jest wizja tego, że my będziemy w pełni zautomatyzować taki proces obsługi klienta. I ja myślę, że im trudniej byłoby pozyskać taki know-how, taką sprawność działania w zakresie adresowania tego rynku, na którym my jesteśmy, małych, mniejszych klientów, mniejszych firm, do których my umiemy bardzo dobrze docierać. Natomiast oczywiście mogą być bardziej lub mniej skuteczni, czy w obronie swoich obecnych klientów, czy w pozyskiwaniu tych większych klientów.
prawda? No bo to jest kwestia jakichś referencji, kontaktów, ludzi, którzy przychodzą. Więc myślę, że tak, że oni oczywiście mogą być, jeśli taki scenariusz, o którym Pan mówi, będzie miał miejsce, a myślę, że on jest absolutnie realny, to tak, to znaczy my będziemy, im będzie trudniej zaatakować pozycje, zresztą one będą mniej atrakcyjne dla nich, na których my jesteśmy i ten obszar, który i tak powinien mocno rosnąć. Natomiast my oczywiście zrobimy duży wysiłek, żeby mieć też ofertę dla tego segmentu większych firm. I tutaj naprawdę ciągle jesteśmy na tym slajdzie o budowie suite i to oczywiście jest oferta dla tych większych klientów. My bylibyśmy już dziś skuteczniejsi, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów. To nie jest deklaracja, to nie jest jakby podejrzenie, to jest deklaracja. Dziś bylibyśmy skuteczniejsi z naszą dzisiejszą ofertą w docieraniu do większych klientów, gdyby nie pewne ograniczenia wynikające ciągle z długu technologicznego i z infrastruktury. Ograniczeń infrastrukturalnych, dlatego zmieniamy bardzo dużo w naszej infrastrukturze i dlatego też jesteśmy w procesie certyfikacji SOC2, SOC2. Tu mam nadzieję, że w połowie pierwszego roku będziemy mieli dla Państwa bardzo dobre wiadomości i to byłby absolutnie kamień milowy i klucz, który dla nas otworzyłby wiele nowych drzwi. To jest też jakby takie marzenie naszego działu sprzedaży. Więc przepraszam, bo dajmy też szansę innym tutaj, ale jakby
dobrze,
możemy podyskutować.
Dobra. A propos tego długu technologicznego, o którym Pan powiedział, czy ten dług jest po stronie Waszej, czy po stronie klientów?
On jest po stronie naszych klientów, w pewnym sensie. On jest po stronie dostawców naszej infrastruktury, czy tej infrastruktury, którą mamy zbudowaną i którą będziemy zmieniać, w pewnym sensie uzupełniać, udoskonalać. I w pewnym sensie jest też u nas i tu też, to są rzeczy, które trochę mniej przemawiają dla inwestorów, więc trochę o nich mniej mówimy, ale też dużo zrobiliśmy w ostatnich miesiącach.
Przy czym dodam jeszcze też jeden aspekt, jeśli chodzi o dług technologiczny, bo część uwag klientów, które mają do naszego produktu, wynika na przykład po stronie ich jakości łącza i nie jesteśmy w stanie tego wykazać, że na przykład zawieszanie się usługi jest spowodowane po prostu niestabilnym łączem po stronie klienta. Więc na pewno jakby ten aspekt też jest jakby w rozmowach z klientami widoczny.
Dobra, dziękuję. Ja się skontaktuję bezpośrednio.
Zapraszamy. Mhm.
Dziękujemy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz będziemy przechodzić na pytania tekstowe. Pierwsze pytanie od pana Piotra z Hermes. Jak oceniacie Państwo nasycenie rynku oprogramowaniem do komunikacji tekstowej?
Dobrze, to Łucja. Które z nas zaczyna?
Mogę ja, nie ma problemu. Jeśli chodzi o komunikację tekstową, to przede wszystkim jest to podstawa, to znaczy każdy produkt, który my udostępniamy klientom, jest oparty na komunikacji tekstowej. Ta komunikacja jest oczywiście w bardzo różny sposób wykorzystywana, bo w chatbocie mamy bota, który tą komunikację zapewnia. W live chacie jest to komunikacja z kolei z człowiekiem, natomiast docelowo taka instant w czasie rzeczywistym. W helpdesku znowu mamy komunikację tekstową, ale jest to przede wszystkim komunikacja mailowa, załatwianie trochę bardziej skomplikowanych spraw. I jeśli chodzi o wysycenie rynku, to trochę ciężko tutaj się kusić o dane, bo z jednej strony można powiedzieć, że do zagospodarowania jest w dużej mierze ciągle telekomunikacja, czyli te rozmowy z supportu na przykład, które w tej chwili jeszcze ciągle się odbywają przez telefony, spokojnie można by przejść do komunikacji tekstowej. Natomiast jeśli chodzi o liczby, to ciężko mi się tutaj pokusić o jakieś konkretne. Na pewno widzimy dalej potencjał do tego, żeby tę komunikację tekstową jakby dostarczać klientom, ale też widzimy to szerzej, to znaczy nie tylko same dostarczanie narzędzi, ale też jak analiza tekstu i analityka do tego, bo to też będzie się rozwijało.
Na pewno konkretny dział sprzedaży też ma potencjalnych klientów, firmy, które przychodzą do nas, duże firmy, które mają zespoły tak naprawdę na voice, tylko na słuchawkach. Oni gdzieś wcale nie chcą rozmawiać o AI, oni jakby nie chcą jeszcze rozmawiać o automatyzacji, oni chcą rozmawiać o przejściu na tekst. I to jest jakby konkret, który jest gdzieś tam po prostu w pipeline działu sprzedaży.
Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy kolejne 7 pytań od pana Dariusza, akcjonariusz, inwestor indywidualny. Zadanie od początku. Czy pierwsze, ile klientów ma pełny pakiet usług? Czy macie Państwo plan na poprawę tego pola?
To ja odpowiem, bo to jest łatwe. Kilkudziesięciu. Kilkudziesięciu, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo mała wartość. Dlaczego tak jest? Ciągle na tym slajdzie jest odpowiedź. Global billing chociażby. Wprowadzimy go w tym kwartale. Nie możemy zapewnić dzisiaj klientowi wystawić jednej faktury, jednego rachunku wspólnego za 4 produkty. No, to jakby są, z jednej strony to jest bardzo słabe, to źle o nas może świadczyć, z drugiej strony pokazuje pole do poprawy i tutaj na tym slajdzie po prostu bardzo, bardzo dokładnie pokazujemy tą drogę do poprawy tutaj i myślę, że może nie za rok, może za półtora roku będziemy mówili o pierwszych klientach suite, a nie klientach mających 4 produkty, ale klientów mających suite.
Dziękuję. Drugie pytanie. Dlaczego nie chcecie Państwo mocniej wejść na rynek polski? Przy słabym kursie USD to dobre posunięcie przy rozliczaniu się wynikowo w PLN.
Na rynku polskim jesteśmy tak naprawdę tak jak na każdym innym rynku. Dla nas ten fokus jest na rynku amerykańskim i to od zawsze też z tego względu rozliczanie za usługi są w dolarze amerykańskim. Myślę, że jakby kurs dolara będzie wspierał to, że produkt będzie korzystniej odbierany cenowo przez klientów i jakby samo to może spowodować jakby wzrost na rynku polskim. Natomiast na rynku polskim przede wszystkim jesteśmy przez naszych partnerów, którzy tutaj prowadzą marketing i pozyskują klientów. Na pewno nie jest to nasza koncentracja.
Dobrze, dziękuję. Pytanie trzecie. Czy po obniżce stóp procentowych w Stanach odnotowali Państwo wzrost klientów z tego kraju?
Nie. Ciągle jeszcze tak nieznacząco. Nie rośniemy niestety tam na liczbę klientów. Natomiast tak naprawdę to, co nas cieszy, widzimy rzeczywiście dobrą poprawę customer churn, więc jest to dobry sygnał. Mam nadzieję, dobry sygnał wyprzedzający. Natomiast nawet też jak zadziała po obniżka stóp, no zdaje się, że podręcznikowo to kilka miesięcy trzeba, żeby ona rzeczywiście wpłynęła na ekonomię.
Dobrze, dziękuję. Czwarte pytanie o API. API jest skomplikowanym rozwiązaniem dla firm mających prostą wizję typu chęć mieć czat. API wynikowo nie zdaje egzaminu, bo jej dedykowany do wąskiej grupy podmiotów specjalizujących się, mających wiedzę. Czy mają Państwo w planach zupełnie nowy produkt wychodzący poza segment komunikacji jako drugi filar działalności firmy?
Sam projekt API i jego monetyzacja to znowu troszeczkę tak jak z innymi produktami. Jest to proces. Początkowo API było dostępne bezpłatnie. Po zbudowaniu masy tak naprawdę mogliśmy też wprowadzić rozwiązanie płatne w zależności od zużycia i tego, czy dane rozwiązanie jest wystawiane później dalej w naszym marketplace'ie. Na pewno będziemy to rozwijać, nie rozwiązywać. I docelowo będzie miało to, powinno mieć to rosnący wpływ. Natomiast to nie do końca będzie wychodziło poza segment komunikacji. Przede wszystkim w API będzie odpytywanie po naszych po konkretnych, po sposobie użytkowania naszych klientów, czy też po tych końcówkach, które my wystawiamy, będzie można na tym budować. Natomiast dalej to jest w obszarze komunikacji, czy też usprawnianiu procesu przesyłu danych, chociażby w sklepach e-commerce'owych.
Tak naprawdę z API, z tych możliwości, tak naprawdę nie korzystają nasi klienci, tylko głównie nasi solutions partners, czyli tak naprawdę firmy, które pracują dla naszych klientów. W takim trochę uproszczeniu, nie wchodząc w szczegóły. I my też pracujemy, mamy projekt, który będzie też monetyzowany poprzez to rozwiązanie. Dlatego jak mówimy, że to jest fragment układanki dość ważny, nawet jeśli sam w sobie tam nie byłoby, nawet gdyby tam nie miało być dużego wzrostu, ale on tam będzie wzrost.
Dobrze, piąte pytanie na temat M&A. Czy mają Państwo w planach na oku jakieś przyjęcia, czy to związane z komunikacją, czy innymi gałęziami IT, aby powiększyło to bazę klientów, jak w przypadku Brand24, który chce przyjąć Crowley?
Nigdy nie wykluczaliśmy całkiem przejęć, prawda? No jeśli Państwo nawet na prospekt emisyjny popatrzą, czy oficjalną politykę dywidendową, tam zawsze jest taka zmianka, że o tym, że nie wykluczamy przejęć, czy że na przykład zarząd może inaczej to dysponować zysk, jeśli to inne rozwiązanie zapewni akcjonariuszom lepszy zwrot. Więc jakby my nigdy nie wykluczaliśmy całkiem przejęć. Natomiast dla nas oczywiście jest to trudność polegająca na tym, że my tego know-how dzisiaj nie mamy, nigdy nie zrobiliśmy przejęcia, więc po prostu to byłoby dla nas trudne zadanie. Ale nigdy całkowicie nie wykluczaliśmy tych przejęć i nadal ich nigdy nie wykluczamy całkowicie.
Przy czym też podkreśliłabym, że nie baza klientów byłaby tutaj targetem, jeżeli już w ogóle, tylko rozwiązania sam produkt.
Dobrze. Pytanie szóste. Jest parę pytań na ten temat, czyli buyback super posunięciem w tak negatywnym odczeniu wyceny giełdowej, czyli niskie ceny akcji, byłby skup akcji własnych i ich umorzenie. Raz. Przyszłe dywidendy byłyby wyższe i to niejednorazowo, liczne zawsze nominalnie na akcje, jak i procentowo. Czy rozważą Państwo takie posunięcie? Super ruch pokazujący, że spółka wykorzystuje sytuację giełdową do maksymalizacji zysków akcjonariuszy w dłuższej perspektywie czasu.
Myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, co było głosowane na walnym i wypłacenie dywidendy chociażby za zeszły rok. Także na dzień dzisiejszy ten skup akcji nie jest rozważany.
Dzisiaj nie mamy też zgody, jakby tu zgód korporacyjnych, zgody walnego zgromadzenia.
Dobrze. I ostatnie pytanie, pytanie siódme. Czy rozważacie Państwo w sprzedaży udostępnianie odpłatne własnych patentów, rozwiązań dla zwiększenia przychodów?
Nie rozważamy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Marka Biniarskiego, Pocztylion Arka. Patrząc na spadek liczby klientów, jaki w tym spadku był udział klientów rentownych z punktu widzenia spółki?
Na pewno klienci, którzy odchodzili, to byli klienci mniejsi i część tych klientów wiązało się z ich posiadanie ich jako klientów wiązało się na przykład z problemami z pobieraniem płatności przy kolejnych okresach, więc no, chociaż w danym momencie klient był rentowny, to niekoniecznie w przyszłości takie szanse zachowania go, czy też tego, żeby on został ileś miesięcy, czy naście miesięcy z nami, jakby nie była perspektywiczna. Wobec czego nie wiem, czy możemy tutaj mówić o tej rentowności. Na pewno to zużycie klientów, o czym wcześniej opowiadaliśmy, jest w tej chwili bardziej dopasowane w planach, bo wprowadziliśmy już te ograniczenia. Natomiast klienci, którzy odchodzą, w dużym stopniu to są klienci azjatyccy, którzy my nie jesteśmy w stanie utrzymać w długim terminie. Oni są specyficzni, jeśli chodzi zarówno o użytkowanie i jakby ruch, który wykonaliśmy, chociaż jest problematyczny, jeśli chodzi o ilość klientów, no to docelowo wolimy zostać z klientami, którzy są zarówno więksi, jak i od razu na samym początku zakładają dłuższą współpracę, a nie chwilowe działanie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy dwa pytania od pana Przemysława Staniszewskiego. Pierwsze pytanie. Prośba o rozwinięcie customer churn i przedstawienie bardziej konkretnych danych liczbowych, jak to wygląda obecnie vis-a-vis ostatni kwartał i rok do roku.
Może ja przejdę do tego slajdu, w którym była liczba klientów live chatu. Chociaż tutaj tak mocno tych konkretnych liczb nie widać, to my największy spadek mieliśmy w okresie między czerwcem a lipcem. To było między innymi pokłosie zmian, które były wprowadzone w czerwcu i ten spadek klientów był blisko 600. Wtedy też churn wykraczał w ogóle poza 4%, o czym mówiliśmy wcześniej. W lipcu, sierpniu churn spadł do poziomu troszeczkę poniżej 4%, przy czym jeżeli porównać grupy klientów geograficznie, no to zdecydowanie ten najwyższy churn jest wśród klientów azjatyckich. Tak jak Marcin wskazał, w sierpniu, wrześniu churn na rynku amerykańskim, czyli na tym kluczowym, spadł poniżej 3%. W przypadku czerwca on był też na poziomie około 4%. Także to się zmieniało. To, co jest kluczowe, jeśli chodzi o churn, to tak jak powiedzieli, jak Marcin powiedział, sam proces onboardingu, który mieliśmy jakby zaburzony, czy też zmienialiśmy go począwszy od czerwca w różny sposób. Jedno to prezentacja jakby pricingu, też kolejne rzeczy, które jakby klient dostawał, które było mu pokazywane w produkcie, czy komunikacja mailowa, zupełnie nie wspierały tego, żeby ten klient z nami został. Wobec czego te zmiany czerwcowe no bardzo znacząco wpłynęły na zwiększony czerń. I tutaj trzeba to powiedzieć, że niektóre zmiany, które przeprowadziliśmy, zepsuły to pozyskiwanie. Jest z jednej strony pozyskiwanie, tutaj mam na myśli sposób prezentowania pricingu, a z drugiej strony także zwiększyły odejścia klientów. Te zmiany Tak naprawdę nie ma jednej konkretnej zmiany, która spowodowała tych zmian, było szereg, natomiast je stopniowo odwracaliśmy. Ostatnie te zmiany zostały odwrócone na koniec września, więc też widziałam tutaj w międzyczasie pytanie o to, czy już wskaźniki jakby wróciły do poprzednich. Nie na wszystkie odpowiedzi jeszcze mamy, nie na wszystkie pytania mamy jeszcze odpowiedzi.
Dobrze, dziękuję. Drugie pytanie od pana Przemysława. Spadek MRR kwartał na kwartał jednak niepokoi. Prośba o rozwinięcie przyczyny stagnacji. Jak to wygląda w całym okresie trzeciego kwartału?
No tutaj jakby odpowiedź jest dość prosta, bo tak jak wiadomo, MRR jest i jakby iloczynem liczby klientów i ARPU. I liczba klientów spadała szybciej niż rosło ARPU i to jakby jest cała odpowiedź. Patrząc po miesiącach, no to może być trochę, to nadal nie jest to dla nas taki przyjemny temat, ale w sumie dość ciekawy może być fakt, że no na przykład w lipcu, w którym straciliśmy najwięcej klientów netto, bo na 600 MRR w ogóle nie drgnął, prawda? To był też moment, w którym działy się dość pozytywne rzeczy, o których mówiłem. Dobra do sprzedaż na przykład. Bardzo zadowolony dział, który właśnie odpadał za dosprzedaż. Więc tak naprawdę na tych dwóch slajdach, czyli na tym liczbą klientów i następnym z ARPU, widać, że to ARPU też to właśnie rosło bardziej na początku kwartału. Jak bym powiedział, ten wzrost ARPU jakby w tym najgorszym lipcu zrekompensował spadek liczby klientów, w kolejnym już nie dał rady całkowicie. Natomiast no, jeśli porównamy oczywiście te dwa trendy, no to jak widać, na pieniądzach to na danych semifinansowych, MRR nie jest stricte finansowym wskaźnikiem, wygląda to jednak dużo lepiej i widać, że bardzo mocno zakompensowaliśmy ten spadek klientów. Ostrzegałbym tutaj oczywiście przed próbą jakby tutaj przedłużania, ekstrapolowania trendów na podstawie jakby tam miesiąca, bo to akurat byłby błąd, to myślę, to mogło być bardzo mylące.
Dobrze, dziękuję. Trzecie pytanie od pana Przemysława. Jaka jest konkretnie wartość initial ARPL dla chatbot na koniec września i czerwca?
To ja tu mam gotową, akurat jestem gotowy z odpowiedzią, więc może też odpowiem. Koniec, znaczy initial, akurat initial ARPL w przeciwieństwie do ARPL jest daną za miesiąc. Jest daną za miesiąc. ARPL jest tym zdjęciem na koniec roku, a initial ARPL jest za na koniec, na koniec. Więc na koniec czerwca to było $147.80 na czyli inaczej, na czerwiec to było $147.80, na wrzesień, cały wrzesień to było $84.40 i przypomnijmy mniej więcej od połowy miesiąca w grze była też ta promocja, w której tak naprawdę klient ten pierwszy miesiąc mógł mieć za dolara.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie od pana Macieja Dęgorkiewicza z AgioFunds. Kiedy wycofano błędne zmiany w onboardingu? Czy od tego wycofania konwersja wróciła na stare poziomy?
Ja częściowo odpowiedziałam już na to pytanie. Te zmiany następowały stopniowo, zarówno jakby te, które nam zaszkodziły, jak i później odwracanie ich. Ostatnie miały miejsce na koniec września. Więc część statystyk jest już jakby lepsza, wróciła do starych poziomów. Na ocenę tego, czy odwrócenie tych zmian wpływa pozytywnie, albo czy te poziomy wróciły do tych, które utrzymywały się wcześniej, to jest jeszcze za wcześnie, żeby by móc o tym opowiedzieć.
A co do kontekstu, to 1000 klientów, około 1000 klientów się zapisało, z tego co pamiętam. Oni nie musieli nawet oglądać eventu, bo oni jakby dostali i tak podsumowania i kupony.
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie jest od pana Aleksandra Radomskiego z Unika. Trzy pytania. Pierwsze dwa są związane, więc przeczytam. Czy podejmuje pan opinię, że w czwartym kwartale tego roku spółka powróci do wzrostu klientów? I drugie pytanie, jak wyglądał wrzesień pod względem liczby klientów do live chatu?
Dobrze. Wrzesień ciągle wygląda bardzo słabo na poziomie netto. Jak pewnie państwo mogą sobie pobrać prezentację, to jakby na niej widać. Więc tak, nie, wrzesień był na poziomie netto ciągle bardzo słaby, w okolicach minus 300 klientów. Te zmiany, których zrobiliśmy, jakby oczywiście jeszcze nie miały szans się zadziać, wpłynąć na wyniki za wrzesień. Więc to co do tego pierwszego pytania dotyczącego tego, co przed nami, to przede wszystkim tak, bardzo dziękuję wszystkim, którzy pamiętają. Rzeczywiście mówiłem kwartał temu, że wierzę, że szansa na powrót do wzrostu klientów dla nas, no to pojawi się od początku października. Więc tak naprawdę, no jakby z oczywistych względów nie mieliśmy pojęcia o tych błędach, które się pojawią i no jakby byliśmy sceptyczni, jeśli chodzi o liczbę klientów, o potencjał na ten kwartał i tak. Wydaje mi się, że są jaskółki, że szansa na to absolutnie jest. Liczba triali we wrześniu wzrosła w live chacie o ponad 10%, liczba qualified leadów we wrześniu w live chacie też wzrosła kilkanaście procent, widzimy niższy customer churn w Stanach. Wchodzimy w okres, który jakby no sezonowo zawsze jest najważniejszy, najlepszy. Wchodzimy teraz trochę lepszą ofertą produktową. Więc jakby powody do jakby nadzieja jest. Jakby nadzieja tu jest. Z drugiej strony no na pewno jeszcze pewnie ten październik nie cały nie będzie pozbawiony efektu tych zmian, które dokonaliśmy. Więc myślę, że nadzieja jest, że to jest kwartał, w którym możemy powalczyć też o wzrost klientów. Natomiast nie mogę dać tutaj gwarancji, że tak będzie. Mówię, no też jakby poprzedni kwartał z oczywistych powodów, o których powiedzieliśmy, no to nie było to, co się działo, nie było zgodne z naszymi oczekiwaniami, założeniami. Więc warunki tak, no warunki na rynku pozostają trudne, więc mówię, no nie jest to tak, że jesteśmy pewni tego wzrostu, aczkolwiek widzimy też w tym tunelu, no widzimy kilka, nawet może nie jedna, kilka światełek.
Dziękuję. I trzecie pytanie od pana Radomskiego. Czy po obecnych wynikach chcą państwo dalej kontynuować strategię optymalizacyjną?
Tak naprawdę ta strategia w największej części jest już zakończona, bo wszystkie działania główne zostały zakończone. Mamy dosłownie 5 czy 6 klientów, których jeszcze z PPS na PPA będziemy przesuwać i trochę klientów, którzy są zarządzani przez program partnerski. Te zmiany będą bardzo nieduże, więc tak naprawdę ten program optymalizacji, czy też doprowadzenia do tego, żeby wszyscy klienci byli na tym samym poziomie cen i tych samych planach, które oferujemy na dzień dzisiejszy, jest już w gruncie rzeczy zakończona.
Tak na konkretach, to To wydaje mi się, że takich kilkuset, w okolicach 600 klientów, którzy są w programie partnerskim, są zarządzani przez partnerów, są na modelu PPS i tak w ciągu pół roku oni powinni przejść na PPA, więc to no, przy całej bazie no, to nie będzie jakiś silny efekt. To, że oni są zarządzani przez partnerów, którzy mają z nimi relacje, też myślę, powinno jakby bardzo pomóc, żeby tej grupie też ograniczyć churn, przynajmniej teoretycznie.
Dziękuję. Kolejne pytanie jest od pana Michała Masłowskiego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jaka była zmiana z tych klientów live chat, gdybyście to czyszczenie bazy zrobili kwartał temu?
Sama zmiana by była dokładnie w tej samej jakby wielkości, to znaczy za zeszły kwartał ta zmiana miała miejsce z marca na kwiecień. W przypadku live chata było to około 200 klientów, w przypadku chatbota 70. To by nie, jakby, jeżeli ta zmiana miałaby miejsce w tym samym, jakby nie było jej ten kwartał temu, a miała miejsce obecnie, to te liczby byłyby bardzo zbliżone. W przypadku chatbota na pewno identyczne, bo to chodziło tylko i wyłącznie o odjęcie klientów, którzy byli na programie bezpłatnym.
Dziękuję. Piotr Walek Insignis zadaje kolejne pytanie. Kiedy jest rolowana największa ilość klientów? Czy to są okolice września, października, po umowach 200-miesięcznych? Proszę objaśnić, kiedy są największe i najmniejsze.
To myślę, że odpowiedzieliśmy tak naprawdę. Mniej więcej jeszcze 6, tak powiedzmy 600. Nie dokładnie, ale w tych okolicach klientów programu partnerskiego.
Nie mam jeszcze pewności, czy pytanie nie odnosi się do licencji ogólnie 12-miesięcznych i tego, kiedy one są. Czy tutaj jest jakaś jakby sezonowość w tym, kiedy one są podpisywane i kiedy one są zawierane. Natomiast to jest rozłożone w ciągu roku. Jeden z największych klientów takich na umowach powyżej 12 miesięcy, na przykład w sierpniu podpisuje. W tej chwili to nie jest największy klient, ale swego czasu był w sierpniu. Natomiast to jest rozłożone w kwartałach.
Natomiast nie wydaje nam się, jeśli kontekstem tego pytania było to pytanie, czy na przykład ten miniony kwartał był jakoś super nadmuchany, ten, który drugi kwartał roku finansowego, czy on był jakoś super nadmuchany przez licencje roczne? Nie był zły, jeśli chodzi o płatności roczne, na pewno, ale na pewno nie było to jakoś, nie wiem,
nadzwyczajne.
Na pewno nie.
Dobrze, kolejne pytanie od pana Marcina Kulaszka z GoMakers. Jaka część klientów live chat z tej liczby 1000, którzy zrezygnowali, to faktycznie klienci, którzy grali nieczysto i nadużywali licencji?
Teraz może szybko ja, bo tutaj oczywiście jest pewne nieporozumienie. My pokazujemy liczbę, my tak naprawdę dzisiaj cały dzień mówimy o liczbach netto, ale my operujemy na bardzo dużych liczbach, prawda? Czyli pełna baza danych, baza klientów, no live chat to jest no niestety niższa, prawda, ale to jest 30, powiedzmy 30, między 37 a 38 tysięcy klientów i mówimy o kilkuprocentowym czernie. No więc to nie jest tak, że my straciliśmy 1000 klientów, my straciliśmy dużo więcej klientów. W tym czasie też przyszło duża liczba klientów, więc tak naprawdę my nie mówimy o 1000 klientów, my mówimy o większej liczbie I to nieczysto no jakby ma bardzo, to nieczysto ma jakby no bardzo duży rozmiar skali. No ktoś rzeczywiście, no być może są tam też, na pewno są tam też klienci, którzy no na przykład mieli jedne, płacili za jednego, za jeden CIT, mieli dwóch agentów i jakby teraz trochę oberwali przez to i to robiło im różnicę. Ale naprawdę, no mieliśmy klientów, kupowali, to jest skrajny przypadek, no kupowali licencję na innego agenta, wieczorem dodawali, znaczy na początku swojego dnia dodawali 1000 miejsc, rano zmieniali na jedno, czy wieczorem zmieniali na jednego agenta, a poza tym czekali, a skończyć okres daningu, nie płacąc w terminie. No to jakby bardzo różne zjawiska, bardzo różna skala. I absolutnie ja też nie twierdzę, że tylko tacy klienci od nas odchodzili. No myślę, że też mam bardzo jakieś przykre sytuacje, w których no jakby to my zamówiliśmy zmiany, które my zrobiliśmy. Nie wiem, jakoś gdzie nie dowieźliśmy jakiś feature, który nie działał. No takie rzeczy oczywiście się zdarzają. Tracimy z takich powodów klientów. Czasami, ciągle bardzo rzadko, ale oczywiście czasami ktoś wybiera jakąś ofertę premium inną. Więc nie, ja też absolutnie chciałbym, żeby Państwo zostali z dwie rzeczami. Mówimy o dużo większych liczbach, prawda? Bo to pokazujemy, dyskutujemy tak naprawdę o efekcie netto i absolutnie nie twierdzimy, że odchodzą od nas tylko ci klienci, których my jakby tutaj potraktowaliśmy gorzej, no bo oni nie do końca byli z nami uczciwi. Nie, oczywiście, że nie.
Dobrze, kolejne pytanie od pana Andrzeja Kosińskiego na temat czynników. W jakiej proporcji poszczególne omówione czynniki wpłynęły na spadek liczby użytkowników LiveChat? Jakie są wasze oczekiwania na dalszą część roku w tym względzie?
W każdym miesiącu tak naprawdę troszeczkę inaczej to wyglądało. Znowu tutaj też jakby to bardzo mocno się wiąże z tym, co Marcin przed chwilą powiedział, czyli te liczby, które Państwo widzą, jeśli chodzi o liczbę klientów, to są liczby netto, czyli do klienci, którzy przyszli, klienci, którzy odeszli i różnica. W lipcu największy wpływ na to miał czern i odejścia klientów. Ten czern w kolejnych miesiącach spadł, tak jak mówiłam, do poziomu troszeczkę poniżej 4%. W lipcu był on bardzo wysoki, natomiast lipiec, sierpień, wrzesień mieliśmy, też odczuliśmy mocno już te zmiany, które wprowadziliśmy na poziomie pozyskiwania klientów. Także tutaj akurat dwa efekty się skumulowały. Przy czym cały ten kwartał tak naprawdę spędziliśmy nad tym, żeby ten proces pozyskiwania klientów, żeby funkcjonalności działały, żeby wystawić te różne feature'y, które były naszym klientom potrzebne na koniec kwartału. Także znowu, tu jest miks czynników, które wpłyną. Na pewno też jest tak, że w różnym stopniu one dotykają różnych klientów, to znaczy na rynkach azjatyckich, które nam bardzo urosły przez te ostatnie lata, na pewno większy efekt jest czernu, odejść klientów, przy czym my sami jakby ten proces jakby nie tworzymy takich warunków, żeby ci klienci łatwo się zapisywali.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Piotra Łapuciaka z PKO. Jaka jest wielkość waszego zespołu? Jakie są plany w tym zakresie?
Ta wielkość była teraz w tym momencie jest raczej stabilna, czyli na poziomie około 255 osób gdzieś w tej chwili. Myślę, że spodziewałem się raczej dość stabilnej wielkości. Myślę, że tak naprawdę netto w perspektywie kilku miesięcy raczej może się ten zespół lekko zwiększyć niż zmniejszyć, ale wydaje mi się, że dużej różnicy tu nie będzie.
No, w tym kontekście też można powiedzieć o tym, że wróciliśmy do biura. Zespół, który jest lokalnie, pracuje większość dni w tygodniu z biura. Osoby, które są spoza Wrocławia, mają też obowiązek przepracowania kilku dni w miesiącu z biura. Na pewno to w tym początkowym okresie też wzmogło rotację u nas w zespole. Stąd też liczba ofert pracy, ofert współpracy, która jest u nas na stronie, jest pewnie najwyższa w ostatnim czasie. Natomiast nie znaczy to, że ten zespół będzie znowu jakoś skokowo zwiększany.
Ale jak wspomniałem, myślę, że raczej kilka osób więcej niż kilka osób mniej, ale jakiej tam perspektywy kilku miesięcy, no ale tak by bez dużych zmian.
Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy kolejne pytania od pana Aleksandra Radomskiego. Są trzy pytania, odczytam je wszystkie naraz, ponieważ mi się wydaje, że niektóre już było odpowiedziane. Pierwsze pytanie na temat churn. Czy churn w całym kwartale utrzymywał się około $4 i tylko pod koniec kwartału się obniżył? Numer dwa, czy to oznacza, że spadek klientów wynikał głównie ze słabszej akwizycji klientów? I trzy, co robią państwo, by poprawić akwizycję klientów w przyszłych kwartałach?
To rzeczywiście pierwsze pytanie na temat czernu, tego jak się rozkładały te różne czynniki, czyli pozyskanie klientów, odchodzenie klientów, to omówiliśmy. Jeśli chodzi o kolejny kwartał i na przyszłość pozyskiwania klientów, to tak jak powiedzieliśmy, w tym momencie zakończyliśmy trzeci kwartał, jeśli chodzi o wdrażanie nowych feature'ów, tak żeby nasi klienci byli gotowi do sezonu. Kolejny kwartał bardzo mocno będziemy pracować nad jakością produktu, poprawianiem funkcjonalności, czyli bardziej właśnie na tym procesie, żeby klient otrzymywał możliwie najwyższą jakość od razu na samym początku korzystania z produktu. Wchodziliśmy w jakieś nowe kanały sprzedaży, tudzież sposoby pozyskiwania klientów, natomiast w momencie startu zawsze jest potrzebny jakiś czas na to, żeby to zaczęło pracować. Taką rzeczą, której do tej pory w tej prezentacji nie opowiadaliśmy, to też jest Open Widget, który jest częścią tego, co tutaj Marcin właśnie wyświetla na prezentacji, tej naszej transformacji do suite, czyli tego, żeby nasi klienci już na samym początku, nawet z tym produktem free, dostawali jakość, która jest spójna dla wszystkich produktów. I myślę, że bardzo dobrze to zaczęło funkcjonować. Mamy też sam Open Widget zaczął być takim miejscem, gdzie pojawiają się klienci już płatni, czyli na usłudze Live Chat. I na pewno te działania będziemy kontynuować, przy czym ten kwartał jest w szczególności będziemy poświęcać na to, żeby skupić się na poprawie, na jakości tego, żeby ten produkt tak naprawdę sam się sprzedawał poprzez jakość.
No oczywiście strategicznie, jeśli mówimy o dłuższym terminie, to oczywiście najważniejszy jest suite, bo uważamy, że to jest absolutnie projekt, który ma największy potencjał. To jest kwestia strategiczna i o tym mówimy od dawna. W najkrótszej perspektywie no, naprawiamy to, co jest zepsute. No ale oczywiście nie tylko. No oczywiście jakby tutaj mamy bardzo wiele kanałów akwizycji i staramy się pracować na każdym z tych kanałów.
Dobrze, dziękuję bardzo. Parę pytań na temat AI. Pierwsze Piotr Bałek, Insignis. Proszę powiedzieć więcej o opinii klientów wykorzystujących AI. Czy rozwiązanie jest wystarczające dla klientów? Czy umowy nie są raczej przedłużane?
AI mamy tak naprawdę w dwóch produktach. Jeżeli pytanie dotyczy produktu Live Chat, to tak jak wspomnieliśmy, była możliwość dokupienia tych funkcjonalności, jakby całego zestawu w czerwcu. Natomiast odeszliśmy od tego rozwiązania to ze względu na to, w jaki sposób one wpływały na pozyskiwanie klientów. Samo użytkowanie przez klientów jest pozytywne, natomiast w dalszym ciągu to nie jest jakaś taka pierwsza rzecz, do której klienci chcą się zwracać, jednak jest obawa w korzystaniu. Natomiast drugie AI, które my mamy, to jest nasz produkt w chatbocie, który z tym nowym modelem językowym znacząco poprawił jakość korzystania i po prostu odbiór tych chatbotów, które są na tym modelu językowym, jest znacząco lepsza. To też ładnie pokazuje to, jak przyrastają nowi klienci. I tą poprawę jakości będą też mieli klienci już obecni, którzy od 1 października będą w produkcie są już przesunięci na ten nowy model językowy. Także tutaj te modele jakby AI jest wykorzystywana przez nas, natomiast nie jest to, ale zresztą tak jak już to opowiadaliśmy, ten taki pierwsza rzecz, która klientów przyciąga. To nie jest jeszcze ten moment.
Dobrze. Kolejne pytanie, pan Michał Szmal, MMS. Według danych Fed, adopcja Generative AI w Stanach w ostatnich miesiącach jest zaskakująco dobra. Czy to bardziej szansa czy zagrożenie dla państwa jako dostawcy chatbota? Czy marketingowo celują państwo w konkretne branże? I powiązane pytanie od pana Jana. Czy przewidujecie większy nakład na rozwój AI? Intercom planuje inwestycje $100 milionów i zatrudnić 75 osób tylko w AI.
Dobrze, to ja zacznę. Chyba w poprzednim kwartale to nawet my cytowaliśmy właśnie prezesa Intercomu. Natomiast tak, jeśli chodzi o adopcję Generative AI, to oczywiście jest szansa i my bardzo liczymy na to, że ta adopcja rozwiązania AI przez rynek tak naprawdę przyspieszy i na pewno to jest nasza przyszłość też jako firmy. Natomiast myślę, że dzisiaj ta adopcja polega właśnie na tym, że firmy takie jak my tych dużo rozwiązań AI po prostu wprowadzają. A klienci końcowi, klient końcowy dla nas to jest user, to jest ktoś, kto jest po drugiej stronie czata, klient naszego klienta. Natomiast nasi klienci, oczywiście jest jakaś grupa early adopterów, klientów, którzy rzeczywiście wykorzystują nowe rozwiązania, testują je, tych oczywiście widzimy ich w chatbocie na przykład. Natomiast oczywiście wydaje się, że problemem jest taka bardzo duża ostrożność firm, duża, też bardzo duża niepewność regulacyjna dotycząca AI, bardzo duże ryzyka, postrzegane jako bardzo duże ryzyka, ale być może słusznie, dotyczące tego, jak wykorzystywane są dane, jakie jest bezpieczeństwo danych. Na pewno też dużo takich głośnych sytuacji, jak na przykład z innymi liniami lotniczymi z Ameryki Północnej, czy z jakąś firmą logistyczną, gdzie po prostu źle skonfigurowany chatbot wpędził firmę w jakieś wizerunkowe nawet kłopoty. To wszystko sprawia, że tak naprawdę firmy w klient B2B jest ciągle jeszcze bardzo ostrożne. My na przykład bardzo obserwujemy to, co robi Apple i bardzo liczymy na to, że Apple tak naprawdę sprawi, że dla ludzi wykorzystanie pewnych takich całkiem prostych feature'ów stanie się bardzo po prostu, stanie się naturalne, że to oni zaczną wywierać presję, bo oni będą ich oczekiwać. Wykorzystanie takich rozwiązań stanie się coraz bardziej naturalne.
Po sobie wiem, że przy początku naprawdę korzystania z ChatGPT, to mi było trudno znaleźć tak naprawdę prawdziwe obszary, w których to AI, ChatGPT może mi pomóc. Tak naprawdę po pewnym dopiero czasie znalazłem takie use case'y dla siebie. No, dla mnie to nie jest napisanie tekstu, bo ja to potrafię ciągle zrobić lepiej, szybciej niż konstruować kolejne prompty, ale na przykład już jakieś czasami formatowania tekstów, jakieś rzeczy techniczne, po prostu musiałem je dla siebie znaleźć, więc ciągle widzimy tak naprawdę po klientach dużą ostrożność. Nasze doświadczenie z bundlem AI, jak mówię, problem nie polegał na tym, że klienci go nie kupowali, czy nie kupowała go większość nowych klientów, ale byli klienci, którzy kupowali, zaczęliśmy na tym zarabiać pieniądze. Problem tak naprawdę polegał na tym, że prawdopodobnie był to jeden z winowajców tego, że ogólnie konwersja nam się popsuła.
Pytanie od pana Jacka na temat właśnie bundle AI. We wrześniu już widać poprawę sprzedaży, powrót do tego, co było przed?
Myślę, że jeszcze nie, że jeszcze za wcześnie. Myślę, że jeszcze potrzebujemy ze 2 tygodni taki cykl, żeby tak cykl triali nam przeszedł. Więc myślę, że to jest proces. Że już widzieliście, już jest trochę lepiej, ale to też jakby, powiem, wyniki netto na pewno są już lepsze w tej chwili, bo ten też trochę wygląda lepiej, aczkolwiek z drugiej strony ja też, no będąc, jakby mamy 3 października, więc tak naprawdę też jakby mieliśmy, nawet w tym okresie tego poprzedniego kwartału, tak mieliśmy, czasami wydawało się, że już coś się poprawia, więc byłbym ostrożny. Ale gdyby się okazało, że rzeczywiście to odwrócenie działa, no to myślę, że to w listopadzie powinno być tak w pełni dobrze widoczne w drugiej połowie października.
Dobrze, dziękuję. Kolejne dwa pytania.
Na pewno temat... 2 tygodnie. 2 tygodnie to jest taki dla nas standardowy długość trialu bezpłatnego. Oczywiście w przypadku klienta, który wpada w ten lejek działu sprzedaży, tam naprawdę dyskusji z działem sprzedaży, no ten cykl jest dużo dłuższy wtedy.
Dobrze, kolejne pytanie jest na temat One AI. Jak kształtowały się przychody w poszczególnych miesiącach dla One AI? To jest pytanie od pana Dariusza Jackowskiego oraz powiązane pytanie od pana Konrada Krasuskiego, Bloomberg News. Co zdecydowało, że nie mówicie już o komercjalizacji rozwiązania One AI Plus?
No, myślę, że odpowiedzieliśmy na te pytania, to znaczy my się wycofaliśmy z monetyzowania dodatkowo tych rozwiązań One AI i na dzień dzisiejszy one są w pakiecie dla wyższych planów abonamentowych. Stąd też to nie są uwzględniane po prostu osobno jako przychody.
No i tu chciałbym jednak coś podkreślić, to znaczy... Rzeczywiście, w raporcie bieżącym wczorajszym nie jest One AI wspomniany, natomiast no, też jakby odsyłam do naszego raportu kwartalnego, do takiej części raportu kwartalnego opublikowanego w sierpniu, do części, która nazywa się po polsku najważniejsze wydarzenia. I tam znajdą Państwo informacje o tym, że zrezygnowaliśmy z komercjalizacji One AI Plaza. Nie jest już dostępne jako płatne rozwiązanie, więc chciałbym tylko podkreślić, że nigdy naszą intencją jakby no nie było tego chowanie
tego działania pod dywan. Po prostu ta informacja, czy najważniejsze wydarzenia w raporcie kwartalnym jest ta informacja zawarta.
Dobrze, dziękuję. Pytanie od pana Krzysztofa Klimaszewskiego. Czy strategia koncentracji na większych klientach jest w realizacji? Czy pojawiły się nowi, więksi klienci w ostatnim czasie?
Ta koncentracja jest i tą część realizuje dział sprzedaży. I rzeczywiście, tutaj Marcin też to wspomniał, mamy bardzo pozytywne efekty w postaci upsellingu klientów, plan Enterprise, czy tam klienci na wartość klientów na tym planie znacząco wzrosła w trakcie kwartału. I rzeczywiście jest to taki obszar, w którym mamy sukcesy. Przy czym jakby dalej patrząc, to nasza baza klientów jest w szczególności oparta na małych i średnich firmach. Więc tak naprawdę dwie te ścieżki równolegle są prowadzone. I to, co należy wspomnieć, to cały czas jakby punktem wyjścia jest to, że ten pozyskiwanie klienta jest realizowane przez inbound marketing, czyli klienta, który przychodzi do nas, a nie tak naprawdę wyszukiwanie klienta poprzez outbound.
No i oczywiście tak naprawdę część odpowiedzi na to pytanie jest na tym slajdzie, które to cały czas jest w tle, czyli budowa suite, i to jest absolutnie kluczowa rzecz i dla nas jakby absolutnie podstawowa część strategii, dlatego nie nazywamy się Live Chat Software, tylko tekst. I jeszcze raz powtórzę, o tym trochę wspomniałem, ale absolutnie kluczowy w tym obszarze certyfikat SOC, SOC 2, SOC 2. Jak mówię, pierwsza połowa przyszłego roku optymistycznie możemy mieć wiadomości w tym temacie i ona jest absolutnie kluczowa. Jest to coś, co jakby dział sprzedaży nam podkreśla, że dla nich jest niezbędne. Widzimy, że to jest niezbędne i jakby tu mamy absolutną pewność, że dużo nowych drzwi się przed nami otworzy, kiedy będziemy mogli ten certyfikat potencjalnym większym klientom pokazać.
Tak, a jednocześnie jest to inwestycja w jakość, bo chociaż mali klienci tych certyfikatów nie potrzebują, to dla nich efektem będzie to, że produkt będzie na kolejnych wyższych poziomach, jeśli chodzi o zarówno bezpieczeństwo, jak i ochronę danych klienta, czy też sposób zarządzania danymi w ramach produktów.
Więc powiedzmy, tu nie chodzi tylko o uzyskanie kwitka, prawda, od audytora, notabene firmy z Big Four. Natomiast tu tak naprawdę to jest dużo zmian i nawet w naszej organizacji, ale te zmiany, o których zresztą mówimy od kilku miesięcy, zmian dotyczących infrastruktury i to są oczywiście też wydatki, które Państwo widzicie od co najmniej dwóch kwartałów. To jest inwestycja i to jest coś, co jakby dla nas jest absolutnie kluczowe w tym momencie.
Dziękuję bardzo. Mamy parę pytań od pana Tomasza Pelczara, NDM. Oczytam pierwsze dwa. Kiedy dokładnie odwróciliście zmiany, które popsuły konwersję? Lipiec, sierpień czy wrzesień? Drugie pytanie, czy w czwartym kwartalu 2024 też możecie mieć spadek 1000 klientów? Ile klientów takich, którym chcecie zamknąć drzwi, zostało w waszym portfelu?
Pierwszą część pytania to już odpowiadaliśmy.
Wprowadzenie tych zmian było, może tak, wprowadzanie tych zmian było procesem, odwracanie tych zmian też było procesem. Proces ich odwracania, no to był wrzesień i można powiedzieć, że zakończyło się to na dniach. Prawda, więc chyba tyle.
Prośba o rozwinięcie myśli dług technologiczny. Czy to pokłosie zbyt agresywnej polityki dywidendowej w ostatnich latach i w efekcie małego kapeksu?
Przez dług to ja sobie pozwolę. Dług technologiczny jest oczywiście częściowo wynika z tego, że czasami jesteśmy po prostu dłużej
na rynku niż konkurencja. W związku z tym jakby część, podstawa jakiegoś kodu jest po prostu starsza. Natomiast nie, przez dług technologiczny, jak powiedziałem, to było mocno rozwinięte. Przez dług technologiczny rozumiemy zarówno właśnie, myślę, że być może na najmniejszym stopniu, jakieś po prostu części kodu, które po prostu u nas są w naszej architekturze od dłuższego czasu i gdzieś są przestarzałe, ale dużo ważniejsza jest też infrastruktura, z której korzystamy, architektura infrastruktury, z której korzystamy od dłuższego czasu. I po prostu dzisiaj na rynku są nowocześniejsze rozwiązania, które umożliwiają dużo więcej, dużo większą elastyczność i dużo więcej możliwości, z których my nie korzystamy dziś, ale będziemy jeszcze w tym kwartale w pewnym stopniu. Ale też na przykład naszych klientów, naszych czasami dużych klientów, którzy mają duże zespoły, które czasami mają wcale nie takie idealne połączenie z internetu, tam czasami korzystają z jakichś naprawdę przestarzałych, nie wiem, stacji internetowych i tak naprawdę no to jest coś, na co my nie mamy wpływu i nie będziemy mieć wpływu.
Może jeszcze też jedną rzecz dodam, że jakby zajęcie się tym tematem, głównie tutaj chodzi właśnie o tą architekturę, co Marcin wskazał, to jest tak naprawdę dla nas duża szansa na to, żeby stworzyć taką strukturę, która będzie promowała suite w przeciwieństwie do pojedynczych produktów, więc to są spójne działania całej tej transformacji w stronę firmy, która będzie oferowała suite, a nie tylko poszczególne produkty osobne.
Dobrze. Pytanie od pana Jana. Kiedy możemy się spodziewać nowych produktów od Text? Obecnie ich ilość zmalała z 5 do 4.
Nie, w praktyce nie zmalała. My rzeczywiście ciągle rozważamy przyszłość Knowledge Base. Wcale nie jesteśmy przekonani, czy oczywiście Knowledge Base zostaje. Rozważamy, czy oczywiście łączyć go z helpdeskiem, tak jak to komunikowaliśmy. Więc tak naprawdę mamy te cztery produkty. Tak naprawdę mamy tutaj oczywiście mamy slajd. Ja nie będę już przewijać do tego może dalszego ciągu prezentacji, gdzie komunikujemy produkty, ale tak naprawdę mamy cztery produkty, o których Państwo wiecie. Mamy piąty projekt Open Widget, który no ma już chyba mocno powyżej 1500 klientów. I ci klienci, już mamy kilkadziesiąt konwersji klientów z Open Widget, małe kilkadziesiąt, ale Open Widget szybko rośnie i ci klienci z Open Widgeta już zaczynają nam niektórzy konwertować na live chat, na płatne rozwiązania. Dodaliśmy, nawet o tym nie mówiliśmy, a to może być bardzo ważne dla chatbota, dodaliśmy do Open Widgeta możliwość, to jest bezpośredniego dodania naszego chatbota do Open Widgeta. To jest dużo prostsze niż instalowanie jakby inaczej. Część trudnego, może nie trudnego, ale część procesu instalowania, wchodzenia w nasz nowy produkt jest już wykonana, kiedy klient doda na swoją stronę to bezpłatne urządzenie. Więc Open Widget zaraz będzie mógł też promować bardzo aktywnie chatbot. Więc to jest piąte rozwiązanie. Szóstym rozwiązaniem, którym jakby nie chcemy z Państwem wchodzić w dyskusję, czy to jest produkt, dlatego bardzo ostrożnie w komunikacji z Wami
komunikujemy takie nowe źródło przychodów, ale do klientów komunikujemy jako produkt premium, to jest platforma deweloperska, więc tak naprawdę w tym ujęciu mamy, tak jak my o tym mówimy, mamy dziś 6 produktów i mamy 2 projekty, o których też myślimy jako o nowych produktach. Natomiast koncentrujemy się na budowie suite i każdy z tych elementów też traktujemy jako część suite.
Dwa pytania na temat Azji. Ilu Waszych klientów jest w Azji? Czy można poprosić o szerszy kontekst dla podwyższonego churn w Azji?
Szerszego kontekstu to jest jakby cały czas ten kontekst, o którym opowiadamy, czyli od tej optymalizacji, czyli klienci, którzy używają jakby możliwość nadużywania produktu na poziomie jakby technologicznym została przycięta. Natomiast też jest tak, że klienci nie mają możliwości korzystania tak aktywnych, na przykład zmiany liczby agentów, czy też korzystania z jakichś praktyk, które pozwalają na nieregulowanie płatności i te rzeczy są ukrócane i też w związku z tym klient azjatycki jakby inaczej w tej chwili się zachowuje, nie ma tej możliwości jakby dokonywania tych rzeczy, które wcześniej były dokonywane, stąd też po prostu stajemy się jednak trochę mniej atrakcyjnym produktem po prostu w tych krajach.
Ja być może, ja mam też taką, może przepraszam Państwa, ale też jakby rozmawiamy już tak godzinę 40 i oczywiście my jesteśmy gotowi Państwu poświęcić tyle czasu, ile trzeba, ale myślę, że już po prostu na ostatnie pytania będziemy odpowiadać i to będziemy to robić tak bardzo jak najszybciej, jak najkonkretniej. Split przychodów, jakby podział geograficzny przychodów, jakby no oczywiście pokazujemy zawsze w raportach, więc to jest dane dostępne.
Dobrze, więc mamy jeszcze akurat około jakieś 15 pytań, więc może zadam parę. Pytanie o dywidendzie. Kiedy będzie informacja o wysokości dywidendu?
Tak jak zwykle, jeśli chodzi o dywidendę, no wystarczy popatrzeć, co się działo w zeszłym roku po opublikowaniu raportu za pierwszą połowę roku, który jest co jest przewidziane na koniec listopada. Należy się spodziewać, że zarząd poinformuje o planach dotyczących pierwszej zaliczki. Na pewno możemy potwierdzić politykę dywidendową dzisiaj.
Pytanie o konkurencji. Jeszcze jedno. Czy na rynku pojawił się ostatnio jakiś nowy konkurent? Która z firm konkurencyjnych ma produkt najbardziej zbliżony do LiveChata?
W przeciągu ostatniego kwartału my nie widzimy takich jakichś wybijających się firm jakoś znacząco. Natomiast oczywiście każda z firm pracuje nad swoją ofertą i tych rozwiązań konkurencyjnych jest dość sporo. Tak, jeżeli chodzi o konkurencję z podobną ofertą, to wskażemy te firmy co zawsze, czyli czy to Zendesk, czy Freshworks, czy
Intercom wspomniany
chodzi gdzieś. O boty, tak.
Pytanie od pana Marka Winiarskiego. Czy w ostatnich miesiącach były w spółce znaczące zmiany na stanowiskach menedżerskich, czyli poniżej zarządu?
Nie.
Nie miało miejsca takie rzeczy.
Dobrze. Tutaj do sprawdzenia w każdym raporcie okresowym jest też tam wykres, na którym są pokazani CXOs. więc widać, że tam nie ma zmian.
Dyrektorzy u nas w firmie.
Dobrze. Kiedy na osi czasu dwa nowe projekty mogą wejść w życie? Czy są to na razie idee, czy prace już się dzieją?
Przepraszam.
Czy mogą też Państwo coś zdradzić na temat nowego projektu Hello?
Oba produkty są jakby mocno zaawansowane, natomiast też chciałbym podkreślić, że to nie, jakby one nie są priorytetowe, bo priorytetowa jest budowa suite. To są oba projekty angażują bardzo niewielkie zespoły dziś, bo też tego nie potrzebujemy, bo one wykorzystują to, co mamy. Natomiast też nie, powtarzam to za jakiś czas, nie jesteśmy game devem. Chociaż, nie wiem, no patrząc na kurs, mogłoby się wydawać, że dzisiaj była premiera gry, to nie jesteśmy game devem. Tutaj wejście nowego produktu nie będzie game changerem. Te nasze produkty mają uzupełniać naszą wizję, ofertę, wpasowują się w suite. My nie będziemy nawet od początku, powiem, jeśli wydamy te produkty, to my postaramy się być o nich jak najciszej, bo też one nie będą miały szybko istotnego wpływu na wyniki. Nie spodziewajcie się Państwo tego. Oczywiście pracujemy na nich dlatego, że wierzymy, że docelowo albo super uzupełniają suite, albo mają potencjał, ale tu nie będzie premiery i efektu premiery, nie wiem, w takim sensie, jakim gra komputerowa na przykład.
Pytanie od pana Adama Zielińskiego. Czy widzą Państwo możliwość poprawy w zależności od infrastruktury, na przykład jakieś usługi cloud, które możecie skorzystać, aby poprawić wydajność?
Absolutnie tak, cały czas o tym mówimy, to jest bardzo kluczowe, to się dzieje.
Dobrze, pytanie od pana Jacka Gulmatowicza na temat kosztów. Jak oceniają koszty spółki kwartał do kwartał? Bo przychody wydają się zbliżone do poprzedniego. Pytanie, czy należy spodziewać się jakiegoś pozytywnego, negatywnego efektu w kosztach, na przykład ilość pracowników, zarówno w aspekcie kwartał 1-2 i spodziewane 2 i 3.
Jeśli chodzi o koszty, no to na poziomie zespołu, ten zespół jest na jakby takim samym poziomie jak kwartał temu. Tak jak mówiliśmy wcześniej, koszty serwerów, które wzrosły, to jest koszt, który będziemy ponosić. Podobnie z aktywnością programu partnerskiego, które jest uzależnione od naszej sprzedaży. Więc jakby te rzeczy pozostają, czy też te trendy, które na tych kosztach się pojawiały, pozostają. Oczywiście jak zawsze przypomnimy, że elementem, który pojawia się w kosztach, jest wpływ kursu dolara, dolar złotówka, który zazwyczaj ma największą taką zaskakującą jakby efekt na poziom kosztów.
Dwa pytania od pana Wojciecha Knapa, Generali. Proszę o bliższą charakterystykę niepowodzenia bundla i proszę o zarysowanie planu połączenia produktów z AI. Jak to jest o konkurencji? Czy spółka ma plan dodania możliwości połączenia swoich modeli językowych do produktów?
To wszystko jest, jakby jeśli chodzi o bundle, to tak jak powiedzieliśmy, to nie było tak, że on się nie sprzedawał. Chcieliśmy teraz tak naprawdę wyeliminować możliwość, że AI bundle, komplikując i zmieniając ten proces płacenia za produkt, nie zaszkodził konwersji całego produktu. On, jak mówię, nie był oszałamiającym sukcesem, ale absolutnie się sprzedawał. AI, rozwiązania AI, ja myślę, że w ogóle my oczywiście cały czas jakby bardzo mocno mówimy AI jako takim wytrychu, prawda? AI nie ma znaczenia. AI nie ma samo w sobie znaczenia, czy może jakieś marketingowe, czy to AI, czy jest, czy nie. AI jest tak, sens AI polega na wartości dla klienta. I dzisiaj klienci ciągle jakby tej nie są skłonni na tej wartości sprawdzać w dużym stopniu. To oczywiście nie dotyczy wszystkich klientów. Natomiast rozwiązania AI są zaimplementowane w każdym z naszych produktów. Czyli do pewnego stopnia każdy klient też już jakoś skorzysta z tych rozwiązań AI. Oczywiście chatbot jest tu najważniejszy, jest oczywisty. To są modele językowe. Ale to bardzo ważne, to są nasze modele językowe i myślę, że wprowadzenie modelu i nowego modelu językowego jest to ogromną zmianą i bardzo dużym sukcesem zespołu. Natomiast i myślę, że my go już widzimy, ten efekt widać go we wrześniu, natomiast myślę, że będzie go widać jeszcze lepiej w przyszłości. Natomiast w live czacie te rozwiązania, szereg rozwiązań AI, które były w płatnym bundle, dzisiaj są dostępne w różnym stopniu, w różnych planach pricingowych. W darmowym open budżecie jest kilka fajnych funkcjonalności AI. Mogą Państwo przetestować za darmo, bardzo proste, zapraszam. W każdym z produktów to te funkcjonalności AI w jakimś stopniu istnieją. I to też nie jest coś, co w czym my się tutaj, patrząc na tych konkurentów, których wymieniliśmy, to są też firmy dużo większe od nas i my nie jesteśmy w tyle za nimi. Dziś nie jesteśmy ani w tyle za nimi, nie jesteśmy też jakoś przed nimi. Bardzo trudno w tym obszarze też zbudować wyróżnik, bo dużo technologii AI jest po prostu bardzo łatwo dostępnych, bardzo łatwych do wykorzystania. Bardzo też trudno moim zdaniem prosto zbudować tutaj przewagę konkurencyjną.
Dobrze, i ostatnie pytanie, ponieważ wszystkie inne już widać, już odpowiedzieliśmy. Czy myślą Państwo o monetyzowaniu modelu językowych AI dla innych firm?
Nie, dzisiaj nie ma takich planów. Zwłaszcza, że tak naprawdę my tak w pewnym sensie budujemy model językowy dla każdego. W chatbocie tak naprawdę my trochę budujemy model językowy dla każdego z naszego klientów osobno. I tak naprawdę nasz klient chatbota też może mieć pewność, że ten model odpowiada jego potrzebom, że on jest wytrenowany dokładnie na jego danych, co też minimalizuje jakieś ryzyka związane z halucynowaniem.
Dobrze. I ostatnie pytanie od pana Tomasza Pelczara. Od momentu rebranding na tekst i ogłoszenia nowej strategii wartość firmy spadła o 50%. Spółka dzisiaj komunikuje tylko błędy. Czy jakieś istotne milestone'y w sensie pozytywnym zostały zrealizowane z tej strategii?
Absolutnie tak. Znaczy, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z kontekstu wyceny. I z kontekstu kursu i my oczywiście nigdy nie staramy się komunikować, nie komentować kursu, no ale oczywiście go widzimy. Jeśli chodzi o jakby nasze osiągnięcia, to bym powiedział tak, nie, my oczywiście z tego kwartału jesteśmy niezadowoleni. Liczba spadek tak dużej liczby klientów nie jest czymś, co planowaliśmy i Państwu jako inwestorom, w jakiejś części akcjonariuszom, jesteśmy winni wyjaśnienia. I uważam, że patrząc na komunikację innych firm, patrząc na komunikację firm z naszej branży, patrząc na jakość komunikacji czasami firm z GPW, bardzo otwarcie zdecydowaliśmy się powiedzieć o tym, co zepsuliśmy. nie wchodzimy może w to tak głęboko, jakbyśmy mogli, ale jak mówię, jest to nasza lekcja, ciężko, że tą lekcję zapłaciliśmy, nie będziemy jej oddawać za darmo na zewnątrz. Natomiast jakby no ta liczba klientów, oczywiście ten wynik jest jakąś naszą porażką, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast nawet podsumowując ten kwartał, rośniemy rok do roku w dolarach, w walucie, którą zarabiamy, rośniemy o 15%. I patrząc tylko na dane finansowe, to ja nie uważam, nie podzielam zdania, że dziś prezentujemy tylko złe dane, prezentujemy tylko porażkę. Oczywiście akceptuję fakt, że rynek tak to ocenia, z rynkiem trudno dyskutować, natomiast nie zgadzam się z tą opinią. I jak to mówię, patrząc na wszystkie dane, wzrost płatności w tym kwartale 15% rok do roku, wzrost MRR-u plus 9% rok do roku. Rynek tak to ocenia. Okej, przyjmujemy to z pokorą. Mówimy bardzo jasno o błędach, bo to jesteśmy Państwu winni. Nowa strategia. Proszę Państwa, gdybyśmy myśleli z perspektywy jednego, dwóch kwartałów, to byśmy pokazali inne wyniki. Nie mielibyśmy żadnego problemu, żeby pokazać Państwu wzrost w każdym KPI, w każdym obszarze wzrost, gdyby nam chodziło o kwartał. Natomiast no, na tym slajdzie, na slajdzie, gdy Państwo ściągnęli prezentację numer 18, ta strategia jest. Ta strategia jest i tą strategię realizujemy. I to nie strategia, którą da się zrealizować w ciągu dwóch kwartałów. Czy moglibyśmy być dalej w jej realizacji? Pewnie tak. Natomiast tu jesteśmy konsekwentni, jesteśmy optymistyczni, nie w kontekście kwartału następnego czy dwóch. Wierzymy w tą strategię, którą tu realizujemy. Ale oczywiście każdą opinię przyjmujemy z pokorą i bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za czas, za wszystkie opinie i za oczywiście z akcjonariuszem za zaufanie. Przepraszamy za błędy popełnione w tym kwartale, które nagle odbijają się też na kursie.
Dobrze, już nie mamy dodatkowych pytań, które nie były już odpowiedziane, więc przekazuję go z powrotem, Marcin, do Ciebie na uwagi końcowe.
To myślę, że to były uwagi końcowe, jak mówię. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękujemy za te 2 godziny spędzone prawie razem w bardzo dużym gronie. Mamy nadzieję, że następnym razem będziemy w stanie przekazywać lepszy obraz sytuacji. Łucjo, czy ty ze swojej strony chciałbyś jeszcze coś dodać tytułem podsumowania?
Nie, też bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w sposób wyczerpujący odpowiedzieliśmy na pytania. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje niedosyt, to zapraszamy do kontaktu i dalszej rozmowy. Jak zawsze jesteśmy na to otwarci.
Oczywiście, więc zapraszamy do kontaktu z nami. To jest nasza praca, więc przez tekstowo czy nie tekstowo. Proszę może kontakt tekstowy, natomiast by Państwu zależało na innej formie rozmowy, no to jakoś na nią się umówimy i oczywiście z naszej strony jesteśmy otwarci, bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.